Słuchasz Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś mam przyjemność spotkać się w ramach projektu Critical Heritage Studies Hub oraz grupy badawczej Dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Celem naszych rozmów jest krytyczna refleksja nad różnymi aspektami funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej. Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Marek Ferenc. Pan profesor jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach nad epoką jagiellońską, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji i funkcjonowania XVI-wiecznych dworów królewskich. Jest autorem licznych monografii i artykułów naukowych, w tym cenionych opracowań dotyczących dworów Zygmunta II Augusta i Królewicza Zygmunta, późniejszego króla Zygmunta I Starego. Jego publikacje obejmują również książkę poświęconą działalności politycznej i wojskowej Mikołaja Radziwiłła Rudego. Ważnym aspektem jego pracy jest także edycja źródeł historycznych, w tym rachunków królewskich związanych z renesansowym Wawelem. Pretekstem do naszej rozmowy jest artykuł autorstwa pana profesora zatytułowany Głosy o wymarłej dynastii. Jagiellonowie w pismach politycznych pierwszego bezkrólewia. Tekst ten ukaże się w publikacji poświęconej dziedzictwu I Rzeczypospolitej i stanowi interesujące spojrzenie na pamięć i dziedzictwo dynastii Jagiellonów w burzliwych czasach pierwszego bezkrólewia. Z tym tematem i artykułem wiąże się moje pierwsze pytanie. Panie profesorze, jak śmierć Zygmunta II Augusta wpłynęła na strukturę polityczną i społeczną Rzeczypospolitej Obojga Narodów?
W Rzeczpospolitej po śmierci króla musiano poradzić sobie z wyborem nowego władcy, ale zarazem nowej dynastii, przynajmniej tak się spodziewano, że być może w ten sposób powstanie nowa dynastia. Elekcyjność tronu polskiego była poniekąd zagwarantowana od czasu Ludwika Węgierskiego. Tak przynajmniej postrzegano to w owym czasie, ale nie było ustalonych szczegółów takiej elekcji. Jest tu tym problemem trzeba było się zmierzyć. Za czasów Jagiellonów sytuacja była dość prosta. Jagiellonowie byli wybierani królami Polski jakby poprzez wcześniejsze objęcie władzy na Litwie. I to im gwarantowało niejako elekcję w Polsce. I tutaj trzeba było sobie poradzić z sytuacją taką, że nie ma takiego kandydata, który odziedziczył po Zygmuncie Augustie tron na Litwie i wtedy będzie go łatwiej wybrać. Trzeba było wskazać całkiem nową postać. I to był problem. Z drugiej strony jeszcze Rzeczpospolita wtedy stała się państwem dwunarodowym, dwupaństwowym. Obejmowała koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. I to było też nowum, bo to już nie była unia personalna, tylko właśnie realna. I nagle okazało się, że w tym wyborze króla mają pełne prawo uczestniczenia także Litwini. Trzeba zagwarantować sposób, w jakim oni to będą robić. Wszystko więc trzeba było ustalić na bieżąco, niejako improwizując, bo król nie zabezpieczył sposobu, czy nie zapewnił, nie zorganizował sposobu dokonywania elekcji po swojej śmierci. On do końca był przekonany, że z chorobą sobie poradzi i będzie żył. Co więcej, miał nawet nadzieję, że jeszcze spłodzi potomka. Więc nie przygotował państwa na okres bezkrólewia po sobie. I to był taki główny problem polityczny i społeczny, z którym trzeba było sobie poradzić, czyli zorganizowanie tego, jak ma być wybrany nowy król. W sytuacji, jak nie ma żadnego, powiedzmy to, gwarantowanego następcy.
A jak ważne w tym kontekście było dziedzictwo Jagiellonów? Czy możemy stwierdzić, że było ono istotne w procesie unifikacji Polski i Litwy?
Tak, bo do unifikacji doszło dlatego, że Jagiellonowie jakby wnieśli Wielkie Księstwo Litewskie do tej Unii. Tu historycy się spierają, spierali się też w XVI wieku, w czasie właśnie bezkrólewia ludzie o to, jaki charakter miała ta Unia na samym początku, czasów Władysława Jagiełły. Jagiełło, żeniąc się z królową Jadwigą, czy z królem Jadwigą, wniósł, trudno powiedzieć w posagu, ale przyniósł ze sobą właśnie Litwę, wtedy zawarto Unię. można ją nazwać pierwszą, jeśli ktoś coś tak woli. I to było to znaczenie dynastii. Oni sprawili, że doszło do połączenia tych dwóch organizmów państwowych, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski. I za ich dynastii, mimo że Unia miała różne losy, była nawet zrywana w pewnych sytuacjach, to utrzymał się pewien związek, dzięki któremu doszło do dość szybkiej, choć oczywiście trwającej wiele pokoleń, polonizacji elit litewskiej. To jest coś, co jest podstawową zasługą Jagiellonów. Oczywiście Litwini mogą na to spojrzeć nieco inaczej. Dla nich to będzie oznaczało pewne osłabienie samodzielności Litwy, czy też litewskiej państwowości. Ale z punktu widzenia Polaków to będzie jakby przybliżanie Wielkiego Księstwa Litewskiego do Unii. A ostatni Jagiellon po prostu tą Unię uczynił Unią już, można powiedzieć, realne. To słowo też nie jest do końca precyzyjne, bo Unia miała pewną swoją specyfikę, stąd wymyka się takim prostym ocenom.
Zastanawiam się jeszcze nad tym, jak pamięć o dynastii Jagiellonów zmieniała się w czasach pierwszego bezkrólewia. Czy była wykorzystywana politycznie w tym burzliwym okresie lat 1572-1573?
Tak. Trudno sobie zresztą wyobrazić sytuację, żeby z tego nie korzystano, ponieważ wszędzie wkoło, można powiedzieć, były monarchie dziedziczne. No, oczywiście niektóre miały tradycje elekcyjne, ale dziedziczność tronu była czymś typowym, można powiedzieć, w Europie. Stąd szukano jakichś powiązań z dynastią. Swego rodzaju zagadką jest to, że nie wprowadzono czegoś takiego, że pierwszeństwo ma ktoś, kto jest najbliższy dynastii. Czegoś takiego nie było. Z drugiej strony nie było naturalnego dziedzica. Nie poszukiwano dziedziców dynastii, bo poza małoletnim wtedy Zygmuntem Wazą w zasadzie takiej postaci nie było i kandydował jego ojciec. I jeśli mówiono o dynastii, to przyjmowano przede wszystkim jej założyciela, czyli Władysława Jagiełło. Był takim bohaterem bardzo lubianym i bardzo chętnie przywoływanym w czasie elekcji, w różnego rodzaju polemikach, bo widziano w jego osobie takie skupienie wszystkich sukcesów dynastii jagiellońskiej, czyli właśnie zapoczątkowanie Unii i sukcesy w walce z wrogami, które już wtedy można by nazywać, że były dla ówczesnych ludzi odwiecznymi. To są na pierwszym miejscu należy wymienić Niemców, Krzyżaków. Tradycje walk z Krzyżakami, tradycje gnowalskie były bardzo mocne i one wpływały też na taki antyniemiecki sznyt polityki szlachty w owym czasie. I było wiadomo, że niemiecki kandydat ma nieco mniejsze szanse, dlatego że jest Niemcem. Tutaj Jagiellę właśnie przypisywano to, że on pokonał Niemców. Jednocześnie, proszę Państwa, on bez przerwy był też oskarżany o to, że jest kimś obcym. Czyli, że dynastia jest obca, czy dynastia Jagiellonów była z zewnątrz. To było raz oskarżenie, jak powiedziałem, ale także czasami plus, bo powoływano się na to dlatego, żeby pokazać wszystkim elektorom, ich ludziom, którzy mieli wziąć udział w elekcji, że jeśli wybiorą nową dynastię, to może się to skończyć tak jak z Jagiellonami. To wkrótce stanie się dynastia rodzima. To, że jest z zewnątrz, to nic złego. Więc to odpowiadało i kandydatom z Francji, i kandydatom z Habsburskim, i wszystkim zresztą innym. Bo uważano, że można się powołać na dziedzictwo Jagiellonów jako przykład, że Polacy wybiorą dynastię zewnętrzną i ona spokojnie będzie panować. Oczywiście w niektórych przypadkach, na przykład kandydata moskiewskiego, bo taki też był, to wprost nawet szukano takich wzorców, że też przyszedł Jagiełło ze wschodu, tak jak może to zrobić Rurykowicz. Rozpoczęła się Unia Polski i Litwy, no to może się rozpocząć kolejna Unia Polski, Litwy i Moskwy. I w ten sposób, na różne sposoby manipulowano niejako tym dziedzictwem dynastii, w zależności od tego, jak było wygodniej któreś ze stron, czy też jak aktualnie było jej wygodniej.
A jakie kontrowersje towarzyszyły ostatniemu Jagiellonowi, Zygmuntowi II Augustowi i jak one wpłynęły na postrzeganie dynastii?
Czy król Zygmunt August pod koniec swojego życia nie był postacią popularną? On miał zresztą problemy na samym początku, bo obejmując tron starł się ze szlachtą, która chciała od niego potwierdzenia przywilejów. On się od tego uchylał, aby go zmusić do potwierdzenia przywilejów. Szlachta wykorzystała jego małżeństwo z Barbarą Radziwiłł, którą zawarł bez zgody rodziców, senatu, czy można powiedzieć bez zgody obowiązującego prawa i bez, nie licząc się nieco z obyczaja ówczesnym. Więc on na początku nie był popularny. Tą popularność musiał sobie niejako zdobywać, a nie było mu to łatwo. To nie był człowiek, który był, powiedzielibyśmy dzisiaj, towarzyski. On był raczej takim samotnikiem poniekąd. Trudno wskazać jego przyjaciół na przykład, czy też takich faworytów, ale w znaczeniu bliskich mu emocjonalnie. To takich ludzi zbyt wielu nie było i on początkowo jakby działał w takim konflikcie ze szlachtą polską. Później w wyniku niepowodzeń, można powiedzieć, politycznych, a ściślej niepowodzeń w wojnie z Moskwą, walka w Inflanty, on został niejako zmuszony do pogodzenia się ze szlachtą, czyli poparcia postulatu ruchu egzekucyjnego. I to zrobił i to doprowadziło do największego sukcesu tego ruchu egzekucyjnego, czyli Unii Polski z Litwą w 1569 roku. I to była zasługa króla. To, prawda, mu przypisywano w zasługi. Jednocześnie też mówiono o jego zasługach jako takim ostatnim przedstawicielu wielkiej dynastii, ale bardzo szybko też wskazywano wady, szczególnie ostatnie lata jego rządów i jego życia. On był w ostatnich latach swojego życia, można powiedzieć, już poważnie chory, cierpiał na różnego rodzaju dolegliwości. Nie wiązało się to z jakąś u niego refleksją, taką nad sensem życia czy coś takiego. Raczej król myślał, że poradzi sobie ze wszystkimi chorobami i prowadził życie, można powiedzieć, niezbyt przykładne. Miał mnóstwo kochanek, które określał mianem sokołów i związki z tymi kochankami drażniły szlachtę i raziły. Najbardziej taka kuriozalna sprawa to był związek z Barbarą Biżanką, córką kupca krakowskiego, która w 1571 roku urodziła królowi córkę. I król uznał tą córkę za swoją. Cieszył się, obdarzył Biżankę różnymi nadaniami, traktował ją jak osobę wyjątkową. Wszyscy wątpiewali ojcostwo króla, poza właśnie nim sami. Sama Giżanka też nie cieszyła się dobrą opinią, bo raz, że była mieszczką warszawską, to jeszcze została porwana z klasztoru w Warszawie, gdzie się wychowywała, więc jakby była osobą skompromitowaną jak na owe czasy. I końcówka życia króla to jest właśnie jego związek z Giżanką i z innymi kobietami. Na dodatek umiera jego żona, Katarzyna Habsburżanka. I on wtedy zaczyna szukać kolejnej małżonki. Szlachta obawia się, żeby on się nie ożenił z królem ze swoją metresą. Więc te ostatnie jego lata życia są czymś, co źle wpływa na ocenę całej dynastii. Na dodatek, gdy już był w zasadzie umierający na łożu śmierci, kamaryla dworska, tacy ludzie, którzy wtedy byli blisko niego na dworze, dopuszczali się różnego rodzaju nadużyć, podejrzewa się jego przywłaszczenie sobie kosztowności pieniędzy króla i chciano to rozliczyć w okresie bez kurewianek, powołano specjalną komisję. To się później rozeszło po kościach, ale to było coś, co kładło się cieniem na pamięć o dynastii i o ostatnim jej przedstawicielu.
Bardzo panu dziękuję za tę ciekawą rozmowę, za przybliżenie zarówno sukcesów, jak i skandali związanych z Jagiellonami oraz Zygmuntem Augustem. Czy chciałby pan coś dodać na zakończenie rozmowy?
Myślę, że dodać można tylko taką jedną rzecz, że szlachta w czasie bezkulewia po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów zupełnie nie pamiętała o pierwszej dynastii, o dynastii rodzimej, czyli o Piasta. Była kandydatura symbolicznego Piasta, ale pod pojęciem Piasta rozumiano kogoś z Polski czy też z Litwy, kogoś z Rzeczpospolitej. Jakby zupełnie zapominając o tym, że Piastowie na Śląsku żyje. I że można by wskazać jako Piasta kogoś, kto tym Piastem faktycznie był. To jest rzecz zagadkowa w jakiś sposób.
Czyli głos o wymarłej dynastii, a z drugiej strony zanik pamięci związanej z pierwszą dynastią. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za
rozmowę. Słuchałeś Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia.